Wielki mitograf Joseph Campbell opowiada w jednej z książek, jak prezydenta Eisenhowera wprowadzono do laboratorium, gdzie pracował pierwszy, jak wówczas to zwano, mózg elektronowy o nazwie ENIAC. Na widok niebywałej machiny prezydent polecił przekazać jej pytanie: czy jest Bóg? Prądy ruszyły, zamigotały lampki, zawirowały bębny pamięci magnetycznej, po czym metaliczny głos znikąd ozwał się: teraz już jest. W dziejach Zakopanego równie doniosła chwila nadeszła, gdy krytyk, malarz i wizjoner społeczny Stanisław Witkiewicz, gości mieszkaniec uzdrowiskowej wsi od lat 15, uwikłał się w spór z wójtem, doktorem Chramcem. Polemiczny zapał podsunął mu wielkiej wagi zakopiańskie credo. Ludzie, którzy przyszli do Zakopanego, przypuszczali, że na tym gruncie, w warunkach tak wyjątkowych, da się wytworzyć wyższy, doskonalszy typ ludzkich stosunków. Środowisko wyższych dążeń i form życia, promieniające na resztę społeczeństwa. Zakopane miało rzeczywiście wyjątkowe warunki potem. Otacza je ocean czystego powietrza, niewyczerpane źródła żywych wód górskich, ziemia czysta. Górale są jedną z najwyborniejszych odmian polskiej rasy. Lud to po prostu genialny. Nadzwyczajna inteligencja połączona z wielką rozwagą, nie zabijająca jednak ani lotności pojmowania, ani wrażliwości na zjawiska i wpływy zewnętrzne, wrodzona wytworność obyczajów i stosunków, dzielność, energia i sprawność czynów. Otóż do tej Doliny Zakopiańskiej, otoczonej bajecznym światem Tatr, przyszli goście, naprawdę liczący w swoim tłumie to wszystko, co stanowi wyższą klasę inteligencji i charakterów polskiego społeczeństwa. Ujawniła się w całej pełni zakopiańska utopia. Stał się mit. Witkiewicz przedsięwziął wszystko, co daje mitom trwałość. Napisał książkę, wzniósł dom, spłodził syna. Książka na przełęczy ukończona została w roku 1890. Po niej nastąpił długi szereg innych książek. Dom Koliba Gnatowskich powstała w roku 1892. Po niej nastąpił długi szereg innych domów. Syn przyszedł na świat w roku 1885. 5 lat później zamieszkał w Zakopanem, lecz pozostał synem jedynym. Książka ukazać winna godne antycznej Grecji piękno archaicznej enklawy kultury polskiej. Architektura, chatę góralską, część składową dostojnej gazdowskiej kultury ludowej, ocalić przez przystosowanie do odmiennych warunków czasu i otoczenia, jak mówił Jan Walter Pawlikowski. Kształcony na geniusza syn kontynuować miał misję i rozwinąć ideał. Lecz on właśnie zawiódł. Świadomie i z kretesem. Bunt Stanisława Ignacego przeciw dziedzictwu i przesłaniu ojca uznać by można za bezapelacyjny, gdyby nie kilka tekstów opublikowanych na progu lat 20. Pochodzące sprzed lat 6 znakomite studium Lecha Sokoła, Zakopane jako przewrotna forma życia, uwalnia od konieczności kreślenia monografii 3 felietonów Stanisława Ignacego Witkiewicza, demonizmu Zakopanego, ogłoszonego w Echu Tatrzańskim w roku 1919, o dandyzmie zakopiańskim, który jako genezy pkapen wydrukował Witkacy w roku 1921 w Gazecie Zakopiańskiej oraz w tym samym roku umieszczonego tamże pod pseudonimem Maria z hrabiów Obrąpałów Maciejowa i Gniewiczowa, tekstu Negatyw Szkicu. Łączy je wszystkie wątek zawarty w tytule pierwszego felietonu, a mianujący Zakopane światowym centrum dziwności, jednym z pępków metafizycznych globu. Ktokolwiek chciałby zlekceważyć owe teksty z powodu ich osobliwości oraz tonu buffo i serio starannie wymieszanych, lekceważy całego Witkacego, przestrzega Sokół. Przecież wyrażał się on w formach groteskowych, równie naturalnie jak oddycha. Istotnie, groteskowa jest tylko forma. Treść zaś czerpie wprost z zakończonego niedawno wieloletniego wojażu, który objął zarówno tropiki, jak Sankt Petersburg i wojnę okopową. uznawany za fakt z pogranicza psychos indywidualnych i zbiorowych bzik tropikalny, który stał się motywem pisanej w tymże czasie sztuki Witkacego. Wtedy właśnie skupiał powszechną uwagę, o czym świadczy sławna nowela Stefana Zweiga Amok z roku 1922. W tym samym roku ukazało się fundamentalne podsumowanie literackich wątków demonizmu miasta nad Newą. Dusza Pieterburga Nikołaja Ancifierowa. O traumach wojennych publikowali prace Freud, Reich i Steckel. W dwóch pierwszych przypadkach podłoże zjawisk wiązano z metafizyczną presją klimatu, wskazując na dżunglowe bądź bagienne miazmaty. Toteż, sondując aurę rowu podtatrzańskiego, tropem tym idzie i Witkacy. W atmosferze Zakopanego, tak zabójczej dla tuberkulicznych bakcylii, tak pełnej wściekłego dopingu dla ospałych fagocytów, unosi się subtelny narkotyk, stokroć gorszy od dymów opium i haszyszowej marmelady. Koncept narkotyku, pozwalający procesom chorobowym przeciwstawić zmiany świadomości, to własny wynalazek Witkacego, znającego już z Rosji smak tych ostatnich. Deklaruje więc nie bez dumy. Nazywano niegdyś Zakopane duchową stolicą Polski. My nazwalibyśmy je inaczej. Generalną wytwórnią specyficznego, zresztą czysto polskiego, narkotyku zakopianiny, której skład psychiczno-chemiczny staramy się tu, zdaje się, po raz pierwszy w ogóle zanalizować. Po czym, plącąc perfidnie przyczynę ze skutkiem, konkluduje. To działa sama natura, to zagłębienie, zapadnięcie się, to zakopanie się wreszcie w górach, zagradzających swą narkotyczną pięknością drogę do życia. To zakopanie się fizyczne, które doprowadza do stokroć gorszego zakopania się w samym sobie. Do tej demencja precox zakopanianzis, co do której prognoza jest przeważnie mętna, jeśli nie beznadziejna. Lecz, jak widać, ta diagnoza nie dotyczy już chwilowych zmian świadomości. Mowa o trwałych zmianach osobowości. Długotrwałe przebywanie w narkotycznej atmosferze Zakopanego przynosi wedle Witkacego efekt w postaci psychozy zakopiańskiej. O różnorakich przejawach należy do nich wygaśnięcie zainteresowania światem zewnętrznym wraz ze skupieniem uwagi na wyłącznie zakopiańskich problemach. Zdradza to wzrok mający w sobie coś dośrodkowego, pępkocentrycznego i postawa wykazująca pewien rodzaj skręcenia się samego w sobie, jakby wszystkie członki miały jakiś punkt specjalny wspólnej grawitacji. W przypadku artystów urasta to do rangi swoistej odmiany zakopiańskiego solipsyzmu. Omamieni twórcy wszelkich dziedzin pogrążają się w zupełny omfalopsycyzm, czyli nieukiełznaną kontemplację swych metafizycznych pępków. Bez żadnej uwagi na to, że dzieła ich coraz słabsze i coraz mniej mające wspólności z rzeczywistością tętniącego dokoła życia, stają się tylko okazami, mogącymi zainteresować jedynie psychopatologów lub też ludzi świadomie oddających się perwersji we wszelkich odmianach. Nic dziwnego, że na tym punkcie wyłania się kwestia demonizmu.